Chwała i dzięki Panu. Ja wierzę, że nam wszystkim ten wczorajszy wieczór i dzisiejszy poranek dobrze uczynił. Co potrzebujemy, to są te godziny, abyśmy się przybliżyli do Pana, abyśmy odczuli, że On jest nam bliskim, że On z nami mówi i że także słuchamy tego, co On mówi. Dzisiaj po południu będziemy tylko krótko mówić. Przypominamy sobie na ten czas tej pierwszej miłości, ten pierwszy ogień, który płonął w naszych sercach. U kogoś może to było przed 10 lat, u drugiego przed 15, u trzeciego przed 20 laty. Skąd mam wiedzieć? Ale my wszyscy, którzy zostaliśmy uchwyceni przez tą miłość Bożą, przypominamy sobie na te czasy bardzo dobrze i cieszymy się ze wszystkimi, którzy na nowo są przez to uchwyceni. I nie ma piękniejszych zgromadzeń niż zgromadzenia między nowo nawróconymi, nowo przybyłymi. Wtedy te smutne twarze się rozweselają. Wtedy ci zasmuceni się cieszą. Wtedy coś się dzieje. I tego pragniemy, życzymy sobie z całego serca, aby znowu ta nowa radość przyszła. Zewnętrznie patrząc, to była najwspanialsza okolica. Prusy Wschodnie, tam gdzie nasz brat mieszka. Tak, to wszystko tam w okolicy Mazurskich Jezior. Ale tak, w tym zewnętrznym, jakkolwiek to jest. My cieszymy się, że nie orientujemy się tymi zewnętrznymi, ziemskimi rzeczami, ale tymi duchowymi. I po ziemsku widząc, to jest to, użyłem francuskie słowo, to jest to najsmutniejsza okolica, jaka istnieje. Tutaj jest smutna okolica, co dotyczy krajobrazu, ale Bóg może tą atmosferę stworzyć. Wiecie, tam, gdzie pójdziecie do Palestyny, tam w tym zewnętrznym nie ma wiele, co można widzieć, ale Pan wybrał właśnie takie miejsca i uczynił je sławne na cały świat. Kogo wybiera Bóg dzisiaj? Nie tych wysokich, nie tych uznanych ludzi, właśnie tych, których by nikt nie zaprosił, tych On zaprosił, aby uczynić z nich coś według Jego wielkiej łaski. Podczas gdy śpiewaliśmy ten refren, przyszła mi ta myśl, gdzie śpiewaliśmy o tym naśladownictwie Jezusa. Nigdy więcej wstecz, nigdy więcej wstecz. Nie ma jakiegoś powrotu dla nas, ale gdy to słowo tam było nazwane, to naśladownictwo, naśladowanie, wtedy musiałem pomyśleć o tym, gdy nasz Pan powiedział, kto pójdzie za mną, kto chce mnie naśladować, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój na siebie i idzie za mną. Większość z ludzi chcą iść za Panem tak ładnie, dobrze, ponad chmurami, ale to się po prostu nie da. Z naśladownictwem Pana jest związane to, że trzeba nieść krzyż i hańbę i dopiero na końcu ten krzyż i tą hańbę zamienimy na koronę i na chwałę. Gdy nasz Pan w niedzielę palmową 2 kwietnia wtedy wchodził do Jeruzalemu, to wszyscy śpiewali Hosanna, który przychodzi, temu, który przychodzi w imieniu Pana królowi. Kilka dni później ten król nie został ukoronowany, ale został ukrzyżowany i oni po prostu zbłądzili, nie wiedzieli w ogóle, jak mieli to uporządkować i mówili, myśleliśmy, że On wybawi Izraela, ale to przyszło całkowicie inaczej, jak oni sobie to wyobrażali, ale potoczyło się dokładnie tak, jak Bóg to zaplanował, jak Bóg to uporządkował i także i my musimy dać się wprowadzić we wszystko. Im wcześniej, tym lepiej. Gdy wiemy, że to wszystko przez Boga jest prowadzone, wtedy Im wcześniej się z tym zadowolimy, tym szybciej Bóg może przejść z nami do celu. I obu braciom, którzy mówili, życzymy błogosławieństwa Bożego i oficjalnie chcemy naszego brata, który jutro odjedzie, chcemy oficjalnie przekazać pozdrowienia do wszystkich, którzy miłują Pana i Jego przyjście, powtórne przyjście. I istnieje brat w Szwajcarii, który jest mi bliski. On zawsze dodaje do tych słów małe zdanie. On mówi, pozdrów wszystkich, którzy miłują przyjście Pana i także nasze przyjście. I on chce przez to powiedzieć, że gdy ktoś miłuje przyjście Pana, wtedy miłuje także tych, którzy Jego przyjście miłują. I to po prostu należy razem. I ja tak wpierw pomyślałem o tym, myślałem, momencik, czy on nie idzie zbyt daleko? To przyjście Pana i nasze przyjście miłują, ale tam jest wielka część prawdy, w tym wierzcie mi, kto miłuje Pana i Jego przyjście, widzi Ciebie chętnie, gdy odchodzisz niż przychodzisz, wtedy coś się nie zgadza. Tak to przecież nie może być. Kto Pana miłuje, ten miłuje wszystkich, którzy są z Boga zrodzeni. Tak to jest napisane w Piśmie Świętym, tak to Jan napisał. I tak to jest prawdą. O tym, co nasz brat opowiadał, cieszymy się wszyscy. Te stare domowe zgromadzenia mają coś w sobie. Tam, gdzie ten mówca prawie stoi na nogach ludzi, którzy słuchają i oni siedzą wokoło, w każdym pomieszczeniu, w kuchni, w sypialni, w pokoju gościnnym. Wtedy tam mówi się najlepiej, głosi się najlepiej. Takie zgromadzenia mają coś dobrego w sobie. Wiecie, istnieją dwa rodzaje domowych zgromadzeń. Może powinien był to powiedzieć. To nie jest nieznanym, ale z Dziejów Apostolskich jest nam przekazane, że ci, którzy uwierzyli, tu i tam zgromadzali się w domach, łamali chleb, modlili się, mieli społeczność ze sobą. To był rodzaj biblijny, ale istnieje także rodzaj, o którym pisze Paweł, że niektórzy ludzie tu i tam chodzą do domów i tam, aby ludzi uwięzić, aby wywrzeć na nich wpływ. A więc ze wszystkiego istnieją dwa wydania. Ci jedni to jest właściwe na błogosławieństwo, a to drugie jest niewłaściwe i nie niesie błogosławieństwa. Ze wszystkiego są dwa rodzaje. Niechby Bóg nam darował łaski, abyśmy nie mieli dwóch rodzajów, ale naprawdę tylko jeden rodzaj i to powinien być ten Boży rodzaj. Nie tylko jakiś kierunek, ale Boży kierunek. Nie jakieś słowo, ale Słowo Boże. To musi po prostu się zgadzać. A zgadzać się to może tylko wtedy, gdy zgadza się to z Bogiem i Jego Słowem. Ja tak musiałem pomyśleć na Abrahama i tak od 1 Mojżeszowe 12 te rozdziały tam przeglądnąłem i tam widzi się to powołanie Abrahama, wybranie, to polecenie, aby wszystko porzucić, pozostawić i wyjść, wędrować do kraju, który Bóg przyobiecał. W 1 Mojżeszowej 12, w trzecim wierszu, 1 Mojżeszowa 12, wiersz trzeci, jest napisane. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Bóg wybrał. Nie możemy pytać, dlaczego wziął tego, a tamtego nie. Możemy się cieszyć z tymi, którzy słyszeli Jego głos, którzy przyjęli Jego ofertę łaski, którzy dali posłuch temu, co On powiedział i uwierzyli w to z całego serca i w posłuszeństwie czynili według tego. W 13 rozdziale widzimy, to tą różnicę, czy rozłączenie się Abrahama z Lotem. I to już wtedy było. I to jest drogą wierzącego. To są tutaj sprawy, których nie możemy przeoczyć. Abraham został wybrany przez Boga. Lot szedł po prostu z nim. I to takie pójście z nim, to przynosiło trudności. I nadszedł ten dzień odłączenia się, rozłączenia. I w rozdziale 13, w wierszu 14 jest napisane. I rzekł Pan do Abrahama, po odłączeniu się Lota od niego, podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód. Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twemu na wieki. I to idzie jeszcze dalej. Przejdziemy teraz do rozdziału 14. I cóż mam wam mówić? To odłączenie, to rozłączenie boli zawsze tego wybranego, tego drugiego nie. Temu nie sprawia to żadnego bólu. Tak jak Lot, tak spoglądają na oni na swoje na swoje korzyści. Ale to jest tak, jak Lot na to spoglądał. On wybrał sobie to najlepsze, co można było widzieć. To było jego decyzją. Ale gdy Lot popadł w problemy i w walce odniósł porażkę, kto to był, kto zebrał swych ludzi, aby tego, temu człowiekowi pomóc? Ten wybrany, tego nie opuścił tego powołanego. Gdy usłyszał, że ten człowiek Lot był w problemach, to wtedy wszystko, co było w jego domu, co było męskiego rodzaju, było w stanie walczyć, zwołał i poszedł, aby uwolnić tego Lota, aby mu przynieść pomoc. Czy to jest Twoim usposobieniem i moim, to musi stać się Twoim i moim usposobieniem. Gdy jesteśmy dziećmi Abrahama i gdy należymy do tych wybranych, gdy inni się odłączą, to jest ich sprawa, ale my się nie odłączamy od nich. Bądźmy szczerzy. Gdy słyszymy, że ktoś jest w problemach, także z tych, których dzisiaj tutaj nie ma, jaki to ból odczuwamy w naszych sercach. Czy nie idziemy do modlitwy? Nie mówimy, Panie, bądź łaskaw, zadziałaj, pomóż. Ale jak to jest odwrotnie patrząc, nie ma pomyłki. Te Boże wzory od dawien dawna pozostają tak długo, jak czas trwa. I każdy każdy czas ma możliwość siebie samego badać. I wiecie, co wtedy się stało, gdy Abraham powracał po tym, gdy przezwyciężył tych królów, którzy porwali Lota. Wtedy wyszedł Melchisedek, król Salemu, wyszedł mu naprzeciw z chlebem i winem. Tutaj obraz na wieczerzę. On miał to zwycięstwo nad królami. I tutaj przychodzi ten król Melchisedek. My wiemy, kto to był. Pan. Tutaj zgadują. Większość zgaduje z powodu tego. Do dzisiejszego dnia. Wielki tłumacz Biblii Schofield w angielskim zakresie. On także wzmieniał brata Branhama. Którego wzmienia brat Branham. I on pisze w swych uwagach. Jakiś nieznany pogański król kapłan. To trzeba sobie przedstawić. I ty czytasz, i ja czytam, jako ci najprostsi ludzie, Hebrajczyków 7. On nie miał początku, nie miał końca. Nie ma ojca, ani nie ma matki. Jest królem pokoju, jest królem sprawiedliwości. Jakie światło nam wschodzi. tym najprostszym między prostymi. Ja właśnie spojrzałem do książki, którą brat Kupfer mi przyniósł w języku francuskim. Gdy Billy Graham był we Francji, wszystko tak ładnie pobłogosławił. I tak jak to było, pierwsza strona, którą otworzyłem, tam czytam, ten trójjedyny Bóg był od samego początku. Na to zdanie padły me oczy. Brat Kupfer pyta, naprawdę to jest tam napisane? I rzeczywiście to jest tam napisane. Kto to jest ten potrójny Bóg? Kto to ma być? Nie ma potrójnego Boga, ani podwójnego, ani jakiegoś Boga. Istnieje tylko jeden, jedyny Bóg. Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Ale my żyjemy w czasie, w którym wszyscy, aż do ostatniego ewangelisty, mówią językiem Rzymu. I przeciwko temu musimy po prostu wystąpić, dlatego że my mówimy językiem Bożym. I to czynimy, będziemy czynić aż do końca. Ktoś kiedyś bał się. Tak, słyszałem. Ale jedno chcę wam powiedzieć. Gdy Bóg mi jest łaskaw, wtedy chcę duchową bombę atomową rzucić na Watykan. Nie ze złości, ale aby ludzie się obudzili i rozpoznali tą otchłań piekła. Nie potrzebujecie się o mnie troszczyć czy się bać. Ja wiem dokładnie, co robię. Nie muszę wam zawsze tego mówić. Niektórzy ludzie myślą, że powinienem tutaj składać sprawozdania o wszystkim z przodu. Te czasy już dawno przeminęły. Ja wiem jedno, że Bóg nam wielkie poselstwo, mianowicie ostatnie poselstwo, powierzył. I brat Rus dzisiaj rano dał sprawozdanie, że jest to po prostu strasznym. Te całe społeczeństwa, wszystkie ruchy zjednoczone i tak dalej, wszystko, co kiedykolwiek z rozbudzeń kiedykolwiek wzeszło, wszystko maszeruje w jednym, jedynym kierunku. Ale istnieją także dzieci Boże, które idą w przeciwnym kierunku. To się nie da inaczej. To jest po prostu w naturze tej rzeczy. I jak brat Branham z Ewangelii Jana to przedstawił, czy podkreślił, kto nie słucha tego, co Chrystus Pan mówi, wtedy będzie musiał słuchać tego, kto przychodzi w swoim własnym imieniu. I widzimy, jak te role wszystkie są rozdzielane. Nagle Maria ma być wszystkim zbawczyni i królowa nieba i matka wszystkich zbawionych i tak dalej, i tak dalej. Będziemy pisać jeszcze o tym, kim jest i tak dalej. Będziemy także pisać o tym, kim jest tym, kto czyni ją tym wszystkim. My wiemy, nie martwcie się, wiemy, do czego Bóg nas przeznaczył. My, którym nam została przeznaczona prawda. Gdy my jej nie przedłożymy, kto ją przedłoży i kto ją będzie słuchał? My zostaliśmy po to znowu zrodzeni, aby być na ten świat postawionymi, aby złożyć świadectwo dla prawdy. I tak to pozostanie aż do ostatniego dnia mojego życia. I tutaj w 1 Mojżeszowie 15 daje Pan obietnicę. On mówi z Abrahamem. On mówi tutaj. W pierwszym wierszu czytamy. Nie bój się, Abrahamie, jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie wysowita. Tutaj jest to, co ta wypowiedź, którą Pan ciągle wydawał. On mówił, nie bój się, Abrahamie, jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sowita. Dlaczego jego zapłata będzie sowita? On usłuchał tego, co Pan powiedział. On czynił zgodnie z tym. Stał się obcym przybyszem tutaj na ziemi i czynił to, co Bóg mu nakazał. Możecie to wszystko przeczytać. Kto dał mu tą obietnicę wtedy, że jego potomstwo będzie zniewolone, jak to jest w 15 rozdziale, w 13 wierszu. Tak, że potomstwo twoje będzie przebywać jako przychodnie w ziemi i tak dalej. I potem będzie jego lud wyprowadzony z wielkim triumfem. I potem to ten przypadek z Ismaelem. I gdy weźmiemy do Nowego Testamentu, nie było to wielkim nieszczęściem. Paweł u Galacjan 4 pisze 28 i 29. Dokładnie. Wy, drodzy bracia, jesteście według rodzaju Izaaka dziećmi obietnicy, a ten, i tak jak ten z ciała zrodzony nienawidził tego z ducha zrodzonego, tak to jest i teraz, i tak to pozostanie aż do końca. I tutaj znowu jesteśmy przy tym samym punkcie. Ci jedni nienawidzą, ci drudzy są nienawidzeni. Oboje mieli tego samego ojca. Ten jeden miał tą obietnicę i z tą obietnicą i dziedzictwo i z dziedzictwem błogosławieństwa, a ten drugi nie dostał nic. Jeden czym cielesnym, jeden, a ten drugi duchowy. I ten cieleśnie zrodzony nienawidził tego, który był duchowym. Kto może to do dzisiejszego dnia zmienić? Tak to pozostanie aż do końca. I dlatego mówię ciągle znowu, my mamy tą możliwość, aby nas samych badać, się badać, czy nienawidzimy, albo jesteśmy nienawidzeni. Czy rozumiecie to? Każdy ma tą możliwość samego siebie zbadać. Tak? I to musimy czynić. W rozdziale 16, tak to tutaj już widzieliśmy, a więc ten mały incydent, to zajście. I tutaj w 17 rozdziale, gdzie Pan zawiera to przymierze z Abrahamem i mówi w wierszu drugim: ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Co za obietnica. Ciągle znowu nowe objawienie, nowa wskazówka, nowe obietnice. Dlaczego? To był wybrany mąż, z którym Bóg coś miał w zamiarze. Gdy my do tych wybranych należymy, wtedy przychodzi obietnica po obietnicy, aż ten cały plan Boży ludowi Bożemu został przekazany i w końcu urzeczywistniony. My nie dziwimy się z powodu tego, że Bóg ciągle znowu mówił z Abrahamem. I gdy wam teraz powiem, że Bóg z nami ciągle znowu mówił, gdy czasem myśleliśmy, teraz już nic nie przyjdzie. Nagle znowu było objawienie słowa. Nagle wzeszło nam znowu następne światło i Pan mówił z nami. I to szło dalej z Jego pomocą, tak jak to było z Abrahamem, od stacji do stacji, od jednego razu do drugiego. Ciągle znowu Pan z nim mówił. I my widzimy tutaj, że to zawarcie przymierza coś ze sobą przyniosło. I tutaj coś zauważam po raz pierwszy. Możecie to właściwie w wierszu gdzieś od 10 do 14 przeczytać. Tam Bóg tą pieczęć obrzezania postanowił jako znak przymierza z Abrahamem i także przez to także z nasienia Abrahama. I tutaj w ostatniej części 13 wiersza czytamy: i będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. I teraz ta wypowiedź. Bóg przecież dał to zarządzenie, że nie tylko Abraham, ale wszyscy należący do jego domu, obojętnie skąd przychodzili, czy kim byli, aby byli obrzezani. Musicie sami przeczytać, możecie sami przeczytać, w rozdziale 17, 25 jest napisane: Ismael zaś, syn jego, miał 13 lat, gdy obrzezano jego napletek. Tego samego dnia zostali obrzezani Abraham i jego syn Ismael. Tak, teraz moglibyście mnie zapytać. Momencik, bracie Frank. Tutaj mówi Bóg do Abrahama: ja zawieram z tobą przymierze, I tym znakiem, tym zewnętrzny, ten zewnętrzny znak na tobie, który będziesz nosił, to jest to obrzezanie, przymierze między tobą i mną. I kto wszystko został włączony w to obrzezanie, nawet Izmael. Ale gdzie pozostaje ta obietnica? Gdzie pozostaje błogosławieństwo? Gdzie pozostaje wybranie? Zauważacie, do czego dochodzimy teraz? Zewnętrznie obrzezany, ale żadnego udziału w obietnicy Bożej. Mogą ludzie być wierzącymi i nawet dożyć obrzezania na sercu, pomimo to nie wierzyć w obietnice Boże. I my dziwimy się z powodu tego i pytamy się, tak, jak to ma iść dalej? Nawet słudzy, wszyscy zostali obrzezani w jego domu. Znak, pieczęć dla Abrahama, ale to było obrzezanie dla wszystkich innych. Co było tym, co to było dla tych innych? Dla tego wybranego przez Boga możecie przeczytać. To ma być znakiem przymierza między tobą i mną, między wami i mną. Znakiem przymierza. Ale kogo zawarł, z kim Bóg zawarł przymierze? Ze wszystkimi obcymi w jego domu, w domu Abrahama? Albo z Ismaelitami? Nigdy, przenigdy. Z kim Bóg zawarł przymierze? Z Abrahamem. Z tymi wybranymi. Ale wielu było wokół nich. Oni zostali zabrani w to, ale nie mieli udziału w tym, w tych obietnicach. Udziału, nie mieli udziału w tym, co Bóg z Abrahamem i z jego nasieniem miał w zamiarze. I także później możemy widzieć to i w Nowym Testamencie, gdy Paweł to mówi, nie tylko jest ten Żydem, który zewnętrznie na ciele jest obrzezany, ale ten, kto to obrzezanie Chrystusa w swoim sercu otrzymał. Tutaj dochodzimy do tego punktu, gdzie należy to obrzezanie, mianowicie do serca. Tam ono należy. Widzimy ze Starego Testamentu, że wielu było wziętych w jakąś rzecz, ale nie byli tą pierwotną zawartością tej Bożej sprawy. I tak to było we wszystkich zborach, okresów czasu zboru. Wielu było przy tym, ale nie byli pierwotną zawartością Bożej sprawy ze zawarciem przymierza, z obietnicami, ze Słowem. Oni to z Nim po prostu tak robili. Gdy Abraham szedł, oni szli z Nim. Gdy on zatrzymał się, oni się zatrzymali. Ale to przymierze i te obietnice, ta historia zbawienia była z Abrahamem i jego nasieniem. Drodzy, nie potrzebujemy tutaj tego dalej rozwijać. Moglibyśmy tutaj od miejsca pisma do miejsca pisma iść dalej i te porównania tutaj kontynuować. Bo Bóg mówi w Nowym Testamencie, to wszystko, co przed czasy, przed wiekami się stało, stało się z powodu nas. I gdy czytamy Pismo Święte, dowiadujemy się, jak Bóg te rzeczy, te sprawy kierował. Dowiadujemy się, jak te drogi Boże przebiegają i te drogi Boże dzisiaj z Jego ludem, aby rozpoznać drogi Jego dzisiaj z Jego ludem. I aby to poznać, musimy to od samego początku rozpatrywać i patrzeć na to. Nie wszyscy, którzy z tym idą, są częścią tej sprawy. Gdy Mojżesz został posłany do Egiptu, aby Izraela wyprowadzić, czyta się potem, że wiele ludu z nim wyszło. To uwolnienie było dla wybranych, ale wielu z nim szło. Abraham wyszedł i Lot z nim poszedł. Abraham został obrzezany jako znak przymierza Bożego i wszystko, co było w jego domu, zostało także obrzezanym, także Ismael. W wieku 13 lat jest napisane. Ale co to pomogło? W ogóle nic. Bóg swoje przymierze postanowił z Abrahamem, z Bogiem i nami. Nie może tylko jedna sprawa, ale wszystko musi harmonijnie się zgadzać. To słowo obietnicy, wywołanie, posłuszeństwo, wiara w to, co Bóg powiedział, wszystko musi się zgadzać. I ja myślę, że Bóg prowadzi nas do tego, aby teraz na końcu ta harmonijna zgodność Boża z Jego ludem została po prostu powstała. Nie spoglądamy na to zewnętrzne i mówić, och, tutaj, tam potrzebowano by jeszcze obrzezania. Wszystko należy razem. Wybranie, wyjście, odłączenie, bycie odłączonym, posłuszeństwo, obietnica, zawarcie przymierza. Wszystko to należy razem. I wtedy to obrzezanie jest znakiem przymierza. Ale gdy Bóg nie zawarł przymierza z Izmaelem i zostaje tylko obrzezanym, wtedy i tak idzie na pusto i z jego obrzezaniem. A więc co chce Bóg? Bóg chce mieć to nasienie Abrahama, to nasienie wiary, nasienie o Boże, które słucha Jego słowa, które wierzy w to, które dożywa obrzezania serca i które idzie z Bogiem, ze wszystkim, co On przyobiecał. I w tym rzeczywiście się objawia, kto jest z tego nasienia Abrahama, z tego nasienia wiary jest. Kim był Abraham, możecie przeczytać. Tara, jego ojciec, miał to już w sercu, aby wyjść do Kanaanu i potem w Haranie zmarł. Ale już ten ojciec Abrahama miał w swoim sercu, aby pójść do Kanaanu. Ale on nie dotarł tam, ale zmarł w Haranie. I gdy ten czas nadszedł, powiedział Pan do Abrahama, wybrał go i powiedział mu, gdzie miał iść i tak dalej. Jedno chcemy powiedzieć. I teraz na zakończenie. Gdy Bóg ciebie i mnie naprawdę przez swoje słowo zawołał, wtedy wiesz, gdzie należysz. Wtedy wiesz, gdzie masz iść. Wtedy znasz cel. Gdy nie znasz celu, gdy nie wiesz, gdzie Bóg cię chce mieć, gdy jeszcze musisz zgadywać, wtedy pozwól mi, abym ci powiedział. Wtedy Bóg jeszcze z tobą nie mówił. Abrahamowi dokładnie powiedział, gdzie miał iść. Mu dokładnie ten cel podał. On nie szedł gdzieś bez celu, ale on miał cel przed oczyma. I my mamy cel przed oczyma. Dlatego, że Bóg przez swoje słowo z nami mówił. To nie jest jakaś zamglona rzecz czy sprawa. To nie jest tylko jakieś obrzezanie. To jest obietnica, wiara, posłuszeństwo, przyjęcie tego, co Bóg teraz ze swoim zborem ma w zamiarze. Wewnętrzna zgodność z tym, powiedzieć tak do Boga. Nie tylko jakiś odcinek drogi, ale aż do osiągnięcia kraju obietnicy. Niechby Bóg Pan nas wszystkich pobłogosławił i niechby był z nami wszystkimi. Niechby On kontynuował przez swojego ducha, aby nasze serca były zmiękczone, aby coś nowego w nas stworzyć i nam to głębokie współczucie dać, jak już przedtem mówiliśmy, Abraham mógłby się raz wyśmiać, gdyby usłyszał, teraz i Lota porwano i wzięto w niewolę. Najwyższy czas, to sobie zasłużył. Ale nie Abraham. Abraham, wybrany Boży, on współczuł temu, który nie był wybranym. To samo mamy dzisiaj do południa z Dawidem. I to już z Saulem i Dawidem widzieliśmy. Widzicie, to same usposobienie Jezusa Chrystusa. To ta boska istota jest w tych, którzy przez Boga zostali wybrani. To się objawiało. Ten sam Abraham, który tych pogańskich królów tak mógł przezwyciężyć. On swego bliźniego uwolnił. Zauważacie? On wiedział dokładnie, gdzie miało być, kto miał zginąć, kto miał przy życiu pozostać. On mógł rozróżnić, on wiedział, o co się rozchodzi. Bracia i siostry, gdy my do tych wybranych należymy, wtedy będziemy mogli rozróżnić, o co się rozchodzi, rozeznać. Wtedy nie wszystko zrównamy z ziemią i będziemy się cieszyć, że nastało zniszczenie i tak dalej. Nie, wtedy tylko te moce wroga będziemy chcieli widzieć zniszczone, ale nie naszych braci czy siostry. Czy... Tak, Bóg jest przecież sędzią ponad wszystkim. Kimże my jesteśmy, żebyśmy coś mogli sobie osądzać? Ja czuję się tak dobrze. Tak, jestem tak wdzięczny w moim sercu, że Bóg w swoim słowie te ślady pozostawił. Możemy teraz czytać. Możemy badać się i rozpoznawać, po której stronie, do jakiej strony należymy. Paweł pisał wtedy, wiecie, że należycie do tych wybranych. Oby to trafiało, dotyczyło nas wszystkich. Jak Abraham, widzimy jak Dawid, Abraham, wszyscy prorocy, jak Mojżesz, mogli się wstawić i powiedzieć, Panie, wymasz moje imię z Twojej księgi, ale zachowaj ten lud, aby wrogowie nie mogli powiedzieć, że nie dokonałeś Twojego dzieła do końca. I o co się rozchodziło Mojżeszowi? O chwałę Bożą. O co się rozchodzi Tobie czy mnie? O chwałę Bożą. Aby Bóg swoje rozpoczęte dzieło mógł dokończyć. I my idziemy naprzód w wierze ze Zbawicielem. Amen. Amen. Powstańmy teraz. Przyjdźmy do przodu, aby Panu jeszcze wspólnie krótko dziękować. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z głębi serc naszych za te godziny łaski, za te momenty, których jeszcze dożywamy. My nie wiemy, kiedy nas zabierzesz, Panie, ale Ty zabierzesz Twój lud do Ciebie. Ty przygotowujesz Twój lud. To jest ten czas przygotowania. Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni za to, że możemy tutaj w Twojej szkole przebywać i uczyć się, co masz nam do powiedzenia, Panie. Jesteśmy tak jak te owieczki, jak dziś rano słyszeliśmy. Potrzebujemy pasterza. Potrzebujemy, Panie. Ty jesteś tym dobrym pasterzem. Twój dobry Duch Święty, niechby nas prowadził, kierował. To jest moją modlitwą, Panie. Prowadź nas teraz, podczas gdy tu stoimy, Panie. Daruj łaski do modlitwy, łaski do uwielbienia, aby Twoje imię było wywyższone, abyśmy Ciebie wspólnie wywyższali, bo Ty jesteś godzien, aby Ciebie uwielbiać i wywyższać. Halleluja. Twojemu cudownemu imieniowi Jezus. Amen. Drodzy, niechby dzisiaj naprawdę nikt nie odszedł z tego miejsca bez tego, żeby nie wziął na zawsze w sercu swoim, że Pan i Ciebie zbawił, wykupił. Możemy 1000 lat słuchać Słowa Bożego, ale dopiero w tym dniu, w tej godzinie, w której nam stanie się to żywym objawieniem przez Ducha Świętego, że to się stało, wtedy to naprawdę z nami i dla nas się stało. I to musi po prostu dzisiaj być. Drodzy, kto od dzisiaj umiera w grzechu swoim, umrze z powodu swojej niewiary w swoim grzechu, dlatego, że nie uwierzył w to, co Syn Boży uczynił na krzyżu na Golgocie. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony Ty i dom Twój. To jest ta obietnica i ona pozostanie na wieki. Weźmy to po prostu dzisiaj sobą do serca, do domu. Niebo i ziemia przeminą, ale kto wierzy, ten dożyje, że Słowo Boże na wieki pozostanie. Ojcze Niebieski, ja jeszcze dla mnie i dla nas wszystkich tutaj mamy szczególną prośbę w sercach naszych. Pomóż nam od tej godziny mówić tylko w wierze. Gdyby wróg nas atakował przez jakieś myśli, abyśmy ich nie wypowiadali, ale na tym polu bitwy naszych myśli pozostawili, a nie wypowiadali tego ustami naszymi i sercem nie wierzyli. Panie, od dzisiaj, tak jak brat Branham to głosił w tym kazaniu pod tytułem Największa walka, Wierny Boże, ta walka w naszej głowie, ta walka tutaj na górze, w jedną, w drugą stronę być porywanym. Wierny Boże, abyśmy to w głowie pozostawili, a nie wypowiadali ustami naszymi. Aby wypełniło się na nas, co Paweł napisał. Ja wierzę, dlatego mówię. Panie, od dzisiaj pomóż nam, abyśmy od dzisiaj tylko w wierze mówili. Kto miałby mówić w niewierze, zamknij jego usta. Nie pomóż, abyśmy Ciebie zasmucili. Dary łaski, abyśmy wierzyli i w wierze mówili. I także ku zbudowaniu bliźniego, abyśmy nawzajem mogli być błogosławieństwem dla siebie. Panie, tęsknimy za tym, abyś Ty Twoje potężne słowo jeszcze na całym świecie dał rozgłosić. Panie, widzimy, co tak się dzieje przed nami. Boże, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad Twoim całym ludem. I gdy Ty chcesz nas użyć do tego, aby tych, którzy zostali zwiedzeni, aby ich uwolnić, stoimy do Twojej dyspozycji. Pobłogosław nas, użyj nas, Panie. Dzięki za ten weekend, dzięki Tobie za te kazania, które słyszeliśmy, za to słowo, które rozpatrywaliśmy. Dzięki Tobie za wszystko, dzięki za wszystko. W tym drogim imieniu i świętym imieniu Jezusa. Alleluja. Amen.